Dla lepszej ochrony zabytków i by wiedzieć dokładnie, jakie skarby kryje klasztor w Żarnowcu, przeprowadzono drugą już inwentaryzację skarbca benedyktynek. Mniszki wspiera w tym Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, które m.in. pozyskało na ten cel dofinansowanie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. O szczegóły panią prezes wypytał Gracjan Fopkę.
Danuta Detlaff, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka.
Inwentaryzacja skarbca tutaj w Żarnowcu. Dla niektórych ten termin inwentaryzacja może być obcy. Co on tak naprawdę oznacza?
Inwentaryzacja to jest narzędzie do zidentyfikowania zabytków. Działanie to polega na właściwej identyfikacji obiektów. Należy go sfotografować, zmierzyć, opisać czas powstania, materiał, technikę, w której jest stworzony, stworzyć taki opis, że nawet nie widząc obiektu, będziemy mieli jakieś wyobrażenie o wartości zabytkowej.
Te tkaniny przez wiele lat były nietknięte, gdzieś tam zakurzone w cudzysłowie.
Historia tkanin żarnowieckich jest niezwykle ciekawa i bardzo złożona. Identyfikujemy w zbiorach obiekty zarówno mające 400, jak i obiekty sprzed 70 lat. Duża część tych obiektów była po prostu złożona po to, żeby przetrwały. Niektóre w kartonach, niektóre w szafach. Ta inwentaryzacja prowadzona etapami ma za zadanie posegregować typy tkanin, wskazać na pewne potrzeby konserwatorskie, uporządkować zbiory w ten sposób, żebyśmy mogli sięgnąć do katalogu i w tym katalogu, żebyśmy odnaleźli takie informacje, ile jest palek, ile jest burs, ile antependiów, ile lambrekinów. I jednocześnie zinwentaryzowanie tych obiektów w wersji papierowej, czyli kart drukowanych i elektronicznej, umożliwi dostęp do tych obiektów badaczom.
Stricte, jeżeli chodzi o tkaniny, czy to są pierwsze tkaniny inwentaryzowane tutaj?
W końcu XIX wieku była taka pierwsza fala inwentaryzacji zabytków. I to wówczas po raz pierwszy prowadzona w końcu XIX wieku inwentaryzacja obiektów gotyckich, renesansowych i części barokowych była takim pierwszym zwróceniem uwagi na jakość artystyczną i jakość technologiczną obiektów żarnowieckich. Druga fala takiej inwentaryzacji nastąpiła w latach 60., kiedy polskie służby konserwatorskie realizowały takie duże zadanie zinwentaryzowania najcenniejszych obiektów. Kolejna fala inwentaryzacji była realizowana w latach 1982-83 i z tego czasu rozpoznanie już wnosiło wiele do tej wiedzy o zabytkach. Stąd część tkanin jest już po konserwacjach. W tym roku założymy ponad 200 kart. Zinwentaryzowaliśmy 18 palek, 49 burs, 70 welów i 67 lambrekinów.
Jak to wygląda organizacyjnie, jeżeli chodzi o sam projekt? No bo zapewne ktoś go musi finansować.
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy pierwszy etap inwentaryzacji. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, przez Województwo Pomorskie w systemie grantów na zachowanie dziedzictwa kultury oraz ze środków własnych Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka. Partnerem realizacji projektu jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck, ale także partnerem podstawowym, czyli właścicielem obiektów i partnerem udostępniającym nam miejsce do inwentaryzacji jest Opactwo Benedyktynek w Żarnowcu. Na więcej informacji o tym projekcie możecie Państwo znaleźć nas w lokalnych mediach.
Zabytkowe tkaniny opisywał i fotografował w Żarnowcu czteroosobowy zespół specjalistów wspierany przez wolontariuszy. Za chwilę opowiedzą nam o swoich odkryciach i jak przebiegały prace. Wracamy do Żarnowca, gdzie dobiega końca drugi etap inwentaryzacji zabytkowych tkanin ze skarbca sióstr benedyktynek. Proces opisywania i fotografowania cennych palek czy burs jest żmudny i wymaga cierpliwości. Nagrodą było w tym roku m.in. odkrycie 16-wiecznych tkanin perskich i włoskich. Gracjan Fopkę wypytał specjalistów o proces identyfikowania skarbów.
Beata Sztyber, starszy kustosz Muzeum Narodowego w Gdańsku, specjalista w zakresie zabytkowych tkanin i haftów. W antopendiach, w różnego typu małych też przedmiotach, zdarzały się tkaniny, które były starsze niż sam obiekt wykreowany. Czasami był datowany, na przykład na wiek XVIII. A tkaniny, których użyto do jego wytworzenia, do zrobienia na przykład aplikacji, pochodziły dwa wieki wcześniej. Na wszystkich nas duże wrażenie zrobiły hafty perłowe. Faktycznie one wyglądają prawie jak biżuteria. One w większości rzeczywiście są perłami rzecznymi.
Do tej analizy niezbędna jest oczywiście wiedza, no i doświadczenie. Natomiast jakie są, powiedzmy, kryteria tej oceny?
Ta wiedza z kolei taka szczegółowa, dotycząca nitek, splotów, różnego rodzaju ściegów, ona pozwala datować. Czasami pozwala rozpoznać warsztat. Więc jeśli się zbierze te wszystkie elementy ze sobą, to możemy określić, czy tkanina pochodzi z Włoch, a może z Francji, czy to jest ornament związany ze średniowieczem, tego akurat tutaj niestety nie mamy, a może jednak z renesansem. Więc jeśli przyjrzymy się dokładnie tym wszystkim elementom, w obiekcie zazwyczaj szukamy tego najstarszego i najnowszego. I wtedy dopiero pokazuje nam to, w jakiej skali czasu funkcjonujemy.
Fotograf dokumentacyjny zabytków dla przyszłych pokoleń, ale i dla badań. Prawie kilkaset zdjęć zrobionych zabytków na miejscu. Teraz pozostanie analiza i dokumentacja merytoryczna. Sama obróbka zdjęć oczywiście będzie następowała. Myślę, że jest to podstawowy warunek bezpieczeństwa tych tkanin. Stają się one czytelne, dzięki temu identyfikowalne, bardzo konkretnie, przypisane do miejsca. Dzieła sztuki, które fotografujemy tutaj, są różnego rozmiaru. Od małych palek, kwadratowych fragmentów, po wielkie, duże, kilka metrów szerokości. Ta trudność fotografowania kumuluje się w sytuacjach, gdzie ten materiał jest źle zachowany, gdzie potrzeba wydobycia ostrości w sposób ewidentny, by pokazać całe to doświadczenie artystyczne.
One wszystkie były paramentami liturgicznymi, czyli służyły do celebry. Tego, co się dzieje w kościele, w czasie mszy, nabożeństw, stanowiły ozdobę i uzupełnienie ołtarzy. Część paramentów liturgicznych została wykonana także z szat świeckich. Kiedy wstępowały kandydatki do klasztoru, przynosiły ze sobą posag. I w tym posagu bardzo często były ich suknie świeckie. Różnego typu tkaniny i z nich często wykonywano paramenty liturgiczne. Siostry raczej wykonywały koronki klockowe i w tym były rzeczywiście znakomite, robiły to z srebrzonych, złotych nici. To jest rzeczywiście klasa sama w sobie. I takie rzeczy tu się zachowały. Zakonnice wykonywały także hafty i koronki na życzenie osób świeckich.
Dzień dobry, jestem Juliusz, pełnię rolę wolontariusza. Jestem uczniem szkoły średniej. Pomagam fotografowi w ustawianiu zabytków do zdjęć. Parownicą odkażaliśmy zabytkowe chusty, a także pomagaliśmy w przyszywaniu etykietek.
Z tym, że jest pewien haczyk. W kongregacji benedyktynek chełmińskich były zgrupowane różne klasztory i te klasztory między sobą wymieniały wzory, a czasami po prostu wymieniały także szaty. To, co było wzorem XVII-wiecznym, w wykonaniu XVIII-wiecznym jednak się nieco różni. Na przykład jest bardziej sztywne. A XVII wiek był tak z polotem i fantazją.
Poszły poniekąd w odstawkę i trafiły do kartonów.
Tkanin zazwyczaj w takich klasztornych miejscach, katedralnych, jest dużo. Jeśli są dobrej jakości, to mają szansę przetrwać bardzo długo, nawet w złych warunkach. Natomiast jeśli są to materiały słabiej technologicznie przygotowane, no to niestety dość łatwo się degradują. Jedwabien, on jest dość odporny wbrew pozorom. Z bawełną bywa gorzej, ale bawełna to są późniejsze okresy czasu. Akurat w Żarnowcu, tak jak i zresztą w większości klasztorów na Pomorzu, doświadczył ten klasztor kasaty. I ta kasata spowodowała, że bardzo dużo tego zasobu haftowanych paramentów rozpełzło się po okolicy, uległo zniszczeniu.
Wizytę w Żarnowcu zakończymy za chwilę krótką wycieczką po klasztorze benedyktynek i rozmową z mniszkami.
Radio Kaszybę, jest wedle fajn.
Wizytą w klasztorze w Żarnowcu kończymy naszą opowieść o inwentaryzacji tamtejszego skarbca. Opisywanie i fotografowanie zabytkowych tkanin prowadzone jest w pomieszczeniach zazwyczaj niedostępnych dla osób świeckich. O swojej klauzuli, zbiorach i remontach zabytkowego klasztoru mniszki opowiedziały Gracjanowi Fopkę.
Siostra Bogumiła Czepiel, mniszka klasztoru żarnowieckiego od 29 lat.
Gdzie się znajdujemy? W jakim miejscu? No bo to miejsce na Poddaszu, ale jednak niedostępne dla osób świeckich.
Ten etap inwentaryzacji odbywa się wewnątrz klauzury. Akurat to jest jedyne większe pomieszczenie, gdzie możemy wprowadzić dodatkowo osoby świeckie, które pomagają nas w tych pracach. Jest to spowodowane bardzo dużymi remontami. Nazwałyśmy to wręcz remontem stulecia, gdzie prace trwają zarówno nad elewacją, osuszaniem, wymianą dachów, przygotowaniem poddaszy do lepszego przechowywania naszych zabytków.
Siostra Weronika z Żarnowca, 21 lat w klasztorze. Oprowadzam wycieczki i po całym obiekcie właściwie. W przyszłym sezonie zaprosimy właśnie do nowego, odnowionego skarbca. Teraz aktualnie możemy zobaczyć kościół, krużganki, no całe obejście. Bezpieczniej dla turysty jest lepiej zadzwonić, bo nasze życie jest wyznaczone przez rytm modlitw. Nie zawsze jesteśmy po prostu dostępne. Co kilka godzin są modlitwy. Wstajemy rano o 5:20, o 6:00 już jest pierwsza modlitwa wspólna jucznia. Potem indywidualna medytacja, msza święta, śniadanie, praca, znowu modlitwa południowa, za 10 pierwsza, obiad, o 15 znowu modlitwa, najdłuższa modlitwa w ciągu dnia, o 17:45 mamy nieszpory po łacinie też, na koniec dnia jest różaniec i kompleta.
Ora et labora, módl się i pracuj.
Jest czas też na odpoczynek, cały czas się nie modlimy, ani cały czas nie pracujemy, to święty Benedykt tak wymyślił, żeby było mniej więcej tyle samo czasu na pracę, na modlitwę i na odpoczynek.
To, co nam się uchowało po tych wszystkich wiekach, czyli ponad 750 lat istnienia klasztoru, są to zabytki zarówno jako obrazy, rzeźby czy madonny datowane na 1380-1390, przedmioty wykonane z metali jak cynowe lichtarze, srebrne pozłacane kielichy, pateny, hostiarka, zachowały się nam dwa piękne lewki, które były kiedyś podstawą dużego świecznika. Najcenniejsze są cztery księgi rękopisu graduałów z 1458 roku.
Przyjmujemy rok 1245 jako początek klasztoru i na początku tutaj były cysterki. W 1589 roku po kasacie cysterek przyszły tutaj siostry benedyktynki zaproszone przez biskupa i siostry były tutaj do kasaty pruskiej do 19 wieku. Dokładnie ostatnia benedyktynka po kasacie zmarła w 1866 roku. Potem 60 lat nie było tutaj sióstr, była parafia. I w 1946 roku przyszły tutaj siostry z Wilna.
To właśnie tkaniny nie zostały do tej pory opracowane w sposób ściśle naukowy. Całe zainteresowanie konserwatorskie szło jakby w kierunku architektury, rzeźby i malarstwa. Większość rzeczy upchane w skrzyniach, szafach. W 1994-1996 roku był bardzo duży projekt, gdzie przeniosłyśmy wszystkie nasze zabytki do dawnej sali refektarza, do którego jest lepszy dostęp.
Czy siostry mogą wychodzić na zewnątrz, czy muszą tutaj bezustannie spędzać czas?
Mamy klauzurę konstytucyjną. Ona trochę się różni od klauzury papieskiej, którą mają na przykład karmelitanki, klaryski. Różnimy się tym, że nasze konstytucje wyznaczają warunki, w jakich możemy wychodzić spoza tej ścisłej klauzury. Właściwie wszystkie siostry mogą poruszać się też za pozwoleniem oczywiście przełożonej, po terenie klasztornym. Z tego względu, że jednym z naszych charyzmatów jest gościnność. Przyjmując gości, trudno przyjmować gości, opiekować się nimi i spotykać się przez kratę. Też uprawiamy pole, także wychodzimy też do pracy, ale tak jak wszystkie klasztory klauzurowe, nie wyjeżdżamy gdzieś daleko na wycieczki, na wczasy. Uprawiamy ogród warzywny, dość spory i sad.
Od 96 roku jest możliwość właśnie w północnym skrzydle klasztoru, w dawnym refektarzu, czyli dawnej jadalni, mówiąc dzisiejszym językiem, zobaczyć to, co jest eksponowane w gablotach. a i tak jest to bardzo mała część tego, co rzeczywiście mamy. Obecny remont jest na etapie instalacji odnowa wszystkiego, czyli instalacja elektryczna, bezpieczeństwa, czyli przeciwpożarowa, monitoring, była wymiana wszystkich okien, wejdą elektrycy, mamy już zakupione nowe gabloty.
Jeszcze chciałam zaprosić na drzwi otwarte 8 września, taki dzień otwarty tutaj naszego skarbca, już mamy nadzieję po zakończeniu remontu z nowymi gablotami, nowym wystrojem.
W sumie w ubiegłym i tym roku opisano już blisko 400 zabytkowych obiektów w skarbcu benedyktynek dzięki zaangażowaniu Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka. Do tego tematu będziemy wracać na naszej antenie, bo w planach obok wspomnianego dnia otwartego jest też wystawa fotograficzna, warsztaty dla młodzieży i panel dyskusyjny dla dorosłych. Radio Kaszybę, jest metle fajne.